Jutro w stanie Georgia odbędą się wybory do Senatu. USA zadecydują, kto będzie miał większość przez najbliższe 2 lata. Następnego dnia w Waszyngtonie odbędzie się liczenie głosów elektorskich. Wyciekły nagrania rozmowy prezydenta Donalda Trumpa z gubernatorem Georgii, w którym prezydent namawia gubernatora do ponownego przeliczenia głosów i znalezienia brakujących 11 780 głosów. Czy Donald Trump ostatecznie przegrał te wybory, czy jeszcze może się coś wydarzyć w środę? O tym już za chwilę. To jest program Idź Pod Prąd, dogrywka. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie, Państwa i kolegę Cezarego.
I redaktor Cezary Kłosowicz. Witamy.
Witam.
USA. Dzisiaj porozmawiamy o Stanach Zjednoczonych. Do tego stycznia odwoływaliśmy się już od wyborów. Już od kilku miesięcy cały czas mówiliśmy, że no wszystko koniec końców rozegra się w styczniu, jeśli wcześniej się nie rozegra. Niestety wcześniej się nie rozegrały. Wszystkie te pozwy zostały poodrzucane, te nadzieje są coraz mniejsze. Jutro mamy mieć wybory do Senatu w stanie Georgia. Dlaczego one są tak późno? Dlaczego są takie ważne?
No to jest jakby dogrywka. W pierwszej turze nie wybrano, żaden z kandydatów nie uzyskał połowy głosów. Także no teraz będą dogrywki na dwa miejsca do Senatu. No i tu się rozstrzygnie, czy większość będą mieli republikanie w Senacie, czy demokraci. To jest bardzo ważne, bo już demokraci mają większość w Izbie Reprezentantów. Jeśli zyskają też w Senacie, no to będą mieli całkowitą większość, będą mogli dowolne ustawy przyjmować i no Joe Biden, kiedy zostanie prezydentem, no będzie je podpisywać. Także no będą mieli taką tu pełną praktycznie władzę. Natomiast jeśli Senat utrzymają republikanie, no to będą mogli te rzeczy blokować i tu Joe Biden miałby bardzo ograniczone pole do działania. No miałby tam oczywiście jakieś kompetencje prezydenckie, no ale wszelkie zmiany ustawowe no musi zatwierdzać Senat.
Te wybory, mówimy, że one są to uzupełniające co 2 lata, tam się ta kadencja tak przeplata. Dlaczego te wybory, jaka sytuacja jest teraz w Senacie? Z tego co wiemy, jest remis, tak? Czyli te dwa głosy zadecydują. No, Georgia oficjalnie wybrała Joe Bidena. Mówimy oficjalnie oczywiście z tymi tam wszystkimi prawdopodobnie oszustwami wyborczymi. Jaka jest szansa, że wygra republikanin?
Pamiętacie Państwo, że po tym przeliczeniu głosów, ja zresztą w noc wyborczą przewidziałem to, że to się tak wydarzy, że najpierw ogłoszą, że o, tu już wygrywa Trump, że spokojnie i tak dalej, a potem to zwycięstwo przejdzie na drugą stronę, dlatego Trump nazywa to skradzeniem wyborów, zresztą nie tylko z tego powodu, ale z tych różnych oszustw. Ja uprzedzałem, tak jak przewidziałem ten scenariusz, tak samo przewidziałem, że jeśli oni przygotowali się tak precyzyjnie do fałszerstw na tak ogromną skalę, to przygotują się też do tego, żeby żadne odwołania nic nie pomogły. Nawet Sąd Najwyższy, zobaczcie, tak przewidziałem, że Sąd Najwyższy nie stanie po stronie Trumpa. No i teraz mamy sytuację, że Senat może być takim, można powiedzieć, hamulcowym dla nowego tego komunizującego, czy prochińskiego, czy globalistycznego kandydata na prezydenta. I niestety obawiam się, że choć taka, można powiedzieć, wyborcza arytmetyka wskazywałaby na pewne zwycięstwo przynajmniej jednego, bo tam wystarczy, że z tych dwóch republikanie dostaną jednego i już kontrolują Senat, że ta arytmetyka tu znowu może nie wystarczyć, nie? Bo wyborcy Trumpa no, powinni teraz ruszyć tłumnie, że jeśli ktoś jeszcze w wyborach prezydenckich siedział w domu, bo tam albo machnął ręką, że i tak Trump wygra, nie? Albo tam nie był do końca przekonany, bo tam coś mu się w Trumpie nie spodobało, no to teraz widząc zagrożenie przejęcia już całej władzy w administracji przez komunistów, no to powinien ruszyć, żeby przynajmniej jakieś zabezpieczenie na zasadzie takiej kontroli wzajemnej tych dwóch sił. Dalej, Georgia, no to jest stan południowy, gdzie no, republikanie wygrywali, dlatego też Trump w tej rozmowie telefonicznej, którą wspomniałeś we wstępie, mówił, że to że Georgia nie może zagłosować na Bidena, nie? No, w tym sensie, że to jest przecież oczywiste, że tu republikanie powinni wygrać. A jednak w ramach tej machiny, powiedzmy, wyborczej, no tak nazwijmy to pieszczotliwie, Trump przegrał i obawiam się, że tutaj Biden utrzyma, znaczy globaliści utrzymają także Senat.
Cezary Kłosowicz, czy to możliwe, że Trump przegrał w Georgii? Dlaczego, czy w ogóle ta rozmowa Trumpa z gubernatorem, tym Raffensbergiem, czy ona jest szokująca? No bo tam mówi się, że znajdź, tak? Że Trump mówi mu, że chcę tylko znaleźć te 11 780 głosów. No ale on go tam namawia do ponownego przeliczenia. Mówi, że to jest, no tak jak powiedziałeś, niemożliwe. Czy to jest skandal? Czy to nie jest skandal? Czy to jest normalne? Na rozmowa prezydenta z gubernatorem.
Mnie specjalnie nie zszokowała. No to Trump mówi cały czas mniej więcej to samo publicznie. No chce przeliczenia głosów, chce odrzucenia głosów, które uważa za nielegalnie oddane, czy jakoś dopisane, czy oszukane. No i tego się domaga od sekretarza stanu Georgia, żeby to przeprowadził porządnie i uczciwie. No, nawet twierdzi, że w tej rozmowie mówi, że no, to, co robisz, ukrywając prawdziwy wynik, tak jak Trump to rozumie, no to jest przestępstwo, więc powinieneś zrobić prawidłowo i policzyć legalne głosy. Także no to można się nie zgadzać z opinią Trumpa, czy z oceną Trumpa, no ale nie widzę tu jakiejś, no nie wymusza na nim dopisuj głosy, czy wyrzuć jakieś nieprawdziwe.
Nie? Do przestrzegania prawa, no, ta, no, można no, tak powiedzieć,
tak, ale... tak robi.
Ale to, jakie są fakty, nie ma znaczenia dzisiaj w dominacji takiej propagandy medialnej. Ważne jest, co media wtłoczą opinii publicznej w świecie i w Stanach Zjednoczonych, jak należy interpretować tę rozmowę. Bo tak jak powiedziałeś, tutaj Trump mówi, no niech wygra Prawo i Sprawiedliwość, ale on nie mówił oczywiście o kampanii w Polsce, tylko o normalnym rozumieniu tych słów. To jest oczywiste, że ja tam wygrałem, że ja tam mam większe poparcie, no i niech nie zwycięży kłamstwo, nie? Ale będzie to przedstawione jako właśnie taki zły, nielegalny nacisk na władzę Georgii, że to właśnie Trump, że tak powiem, nagina czy zmusza do jakiegoś fałszowania. Tak to zostanie przedstawione. Podobnie jak wcześniej, zobaczcie, mówiliśmy o tym, że po stronie republikanów, no, przepraszam, po stronie demokratów było wiele takich głosowań ludzi już nieżyjących, stąd taki mem, jak to Biden pozdrawia swoich wyborców na cmentarzu, ale nagłośniono jeden przypadek republikanina, tam gdzieś chyba z nad Wielkich Jezior, który właśnie tam swoją nieżyjącą chyba babcię i mamę tam zgłosił do głosowania. I ten przypadek, żeby można powiedzieć zrównoważyć te tysiące czy setki tysięcy, o których mówi Trump, pokazano przypadek jednego republikanina, udowodniony, że on oszukał. No i teraz, aha, jedni i drudzy, co najwyżej taka narracja powstanie, że jedni i drudzy oszukują. Podobnie widać było, jak już media głównie głównego ścieku przedstawiają Trumpa jako wariata od pewnego czasu, że on już ma jakąś obsesję, że tu wszyscy się od niego odsunęli, no i że bardzo groźne jest to, że on ma ten guzik nuklearny. Także tutaj już widać, że nie informacja, nie wola wyborców, czyli we the people, tylko potęga mediów decyduje o tym, kto wygrywa wybory, tak można ostatecznie powiedzieć. Czyli urabia się, można powiedzieć, kłamstwem opinię publiczną, no a później już tam wynik wyborczy to już nieważne. Ważne, co ludzie chcą, czego ludzie chcą.
Mówiłeś, że wynik wyborczy jest nieważny. W środę
no nie, no,
mamy...
nie powiedziałem to, tego, tylko znaczy, mówię.
Wiemy w jakim sensie no. Prawdziwy wynik. W środę mamy to przeliczenie głosów w Waszyngtonie. Już to ostateczne,
elektorskich.
No to już będzie ostateczna decyzja, bo potem to już jest chyba tylko tam zaprzysiężenie prezydenta. Czy jest jeszcze jakaś szansa, nie wiem, żeby Donald Trump odwrócił te fałszerstwa wyborcze, ten wynik, z którym się nie zgadza, czy to będzie tylko formalność?
To Republikanie próbowali jakby na Mike'u Pence'ie wymóc, żeby nie przyjmował tych głosów elektorskich z tych stanów, które uważają za oszukane, a przyjął te głosy, które wysłali Republikanie na Trumpa. Mhm. No tu sąd odrzucił ten pozew. Mike Pence też stwierdził, że to nie jest do niego. No w tej 12 poprawce, która opisuje tę procedurę wyborczą, jest zapisane, że właśnie wiceprezydent otwiera te głosy. No i oni tutaj jakby domyślają, że no może wybrać, czy te otworzyć, czy te. Sąd to odrzucił, wydaje, na moje rozumienie, no to też to nie jest zapisana tu jakby władza Mike'a Pence'a, co może wybrać, no ale no ma przyjąć te głosy, które przysłał jakby Senat, tam jest procedura, znaczy, które przysłał dany stan, który ma tam swoją procedurę wybierania. Wydaje się, że ci tak zwani alternatywni elektorzy no raczej nie mogą być uznani jako w ten sposób. Natomiast co może się jeszcze stać, no tu wiemy, że sąd odrzucił, no to się nie stanie. No tu Mike Pence też nie mówi, że to zrobi. Także no to jakaś tam teoretyczna tylko sprawa. Natomiast w praktycznych rzeczy jeszcze sam Senat i Izba Reprezentantów mogą zakwestionować te głosy, które przyszły z poszczególnych stanów, głosy elektorskie, jeśli uznają, że są w nieprawidłowy sposób oddane. I tutaj no, najpierw musiałby się pojawić przy którymś stanie czy przy kilku stanach sprzeciw. I tu musi być i ze strony Senatu, i ze strony Izby Reprezentantów. Ktoś musi się sprzeciwić, czyli przynajmniej po jednym z tych dwóch. Wtedy Senat i Izba Reprezentantów oddzielnie rozpatrują, tam mają 2 godziny na to, żeby rozpatrzyć tę sprawę i głosują normalną większością głosów. Jeśli i Izba Reprezentantów większością głosów, i Senat oddzielnie większością głosów uznają, że tam powiedzmy stan Ohio się nie liczy, no to się to odrzuca. Gdyby odrzucili tyle głosów, że Biden nie uzyska 270, czyli połowy tych elektorów, to przechodzi wybór prezydenta właśnie na kongres i wtedy oni inną metodą głosują wtedy Senat i Izba Reprezentantów jakby razem, ale znaczy wtedy każdy stan ma jeden głos, o tak, w uproszczeniu to powiedzmy.
No i wtedy jeszcze powiedzmy byłaby szansa.
Nieważne, że jakiś stan ma więcej reprezentantów jak Kalifornia, każdy ma po tym jednym głosie, no i wtedy ci reprezentanci z danego stanu muszą się zebrać i wybrać, na kogo oddają ten głos i no wtedy Trump miałby szansę, bo tych republikańskich stanów pojedynczo jest
więcej. No ale powiedziałeś o tym, że muszą obie izby odrzucić dane głosy, no a
to
wiemy,
że
w tej niższej izbie no to demokraci mają większość, czyli tam no nie dojdzie do tego prawdopodobnie.
Nawet musieliby przekonać ten przewodniczący, czy lider tej większości senackiej republikanów też mówił, że no, apelował, żeby nie zgłaszać tych protestów, no bo i tak nie mają szans, no ale być może jakieś tam polityczne, no bo to będzie przedłużanie tej procedury, jakieś trochę kwestionowanie tej pozycji Bidena jeszcze, także to może trwać trochę w tę noc, u nas noc.
Ale realnie, czy Donald Trump ma jeszcze szansę, jak oceniacie, czy nie ma już żadnej szansy?
Moim zdaniem, i to mówię już od dawna, to już są bajki. Tu warto, zresztą my mówimy, no dobra, no nie wierzycie temu, co mówimy i tam niektórzy nas od czci i wiary, tu, że my zdradziliśmy Trumpa. Nie, to już się rozstrzygnęło praktycznie w tamten wieczór wyborczy. Co można było zrobić przed głosowaniem, tośmy zrobili. Tu żadne inne środowisko w Polsce nie wspierało tak jasno w każdym programie tak, śmak i Polonia i tak dalej Trumpa jak my. A potemśmy tylko realnie ostrzegali. Słuchajcie, idzie bardzo ciężki czas dla świata. I takie łudzenie się fałszywymi nadziejami, zaklinanie rzeczywistości spowoduje, że upadek morale w środowisku chrześcijańskim, prawicowym będzie jeszcze większy. I na to pracuje dzisiaj agentura. Ale o tym już porozmawiamy po 6 stycznia.
Na koniec jeszcze coś chcecie dodać odnośnie Stanów Zjednoczonych? Czy ta Ameryka się kończy? Czy ten Biden...
Jeszcze co do Georgii, tam wystarczy, że jeden republikanin wygra, to już będzie większość. Natomiast jeśli wygra dwoje demokratów, to... czy dwóch demokratów, akurat są mężczyźni w kandydatami, a kobieta republikanka, to będzie remis, ale remis przełamuje wiceprezydent, którym pewnie zostanie Kamala Harris. Więc...
Czyli będą czyli mieć
wtedy
kontrolę.
Będzie Georgia. Czy to jest koniec Ameryki? Czy ona się kończy? Czy to, nie wiem, gdzieś za 5 lat, za 4 lata, tak? Wrócimy do tematu i będzie
nie,
tak
nie,
samo?
Nie, myślę, że nie wrócimy do tematu. Tu mówiłem na kazaniach swoich, gdzie bardziej tę perspektywę biblijną staram się nałożyć na to, co się dzieje w historii. Mówiłem, że to teraz kościoły chrześcijańskie wierne Jezusowi są tą ostatnią kohortą naszej cywilizacji. Już nie państwo chrześcijańskie, jakim do tej pory taką rolę odgrywały Stany Zjednoczone. Oczywiście to będzie jeszcze, że tak powiem, walka i tak dalej, ale szala wyraźnie przechyliła się na stronę komunistów i globalistów. Z tego trzeba sobie zdać jasno sprawę. Tutaj takim symbolem upadku Ameryki jest ten jeden z kandydatów demokratów. Wyobraźcie sobie, że to jest pastor baptystów. Ten, który przeciwko republikaninowi kandyduje. On reprezentuje partię demokratyczną. Co prawda są to tacy baptyści, no nie z tego konserwatywnego nurtu, tam południowych baptystów, czyli jeszcze innych konwencji konserwatywnych, nie? Bo te poszczególne kościoły, czy zbory protestanckie są zebrane w takie konwencje, czyli większe takie wyznania jak gdyby. I akurat ten pastor, który, jak tu Czarek już wyszperał, jest pastorem kościoła, w którym właśnie Martin Luther King był. On należy do konwencji takich postępowych baptystów, nie? Czyli zobaczcie, jaki nastąpił upadek w tym tradycyjnym wyznaniu, głównym wyznaniu amerykańskim, czyli wśród baptystów, że oni już mają komunistów, lewaków, tych progresistów, wręcz można powiedzieć, mają sztandary takie w tych kościołach.
A, bo to nie jest określenie, to się tak nazywa, Progressive National Baptist Convention.
Tak, to oni sami ten sztandar przyjęli na siebie, nie? No to nie, że my ich nazywamy progresistami.
Głównie właśnie te afroamerykańskie kościoły.
Także upadek zawsze zaczyna się od sfery duchowej. Upadek kościoła w Ameryce na dużą skalę, no to są właśnie lata 60., 70. Tu się rozpoczyna walka o młodzież, to właśnie rock and roll i te różne inne sprawy. I dzisiaj to jest owoc, to jest pokłosie. Rzeczywiście komuniści wygrali walkę o młodzież, a kościół chrześcijański ją przegrał. To trzeba sobie jasno powiedzieć i teraz przygotowywać się do następnego etapu.
On właśnie będzie rywalizował z tą kobietą od republikanów, Kelly LeFleur. W pierwszej turze dostał więcej głosów, no ale tam było więcej kandydatów, to się rozłożyło, nie wiem, tam po 1/3 prawie. Ale co do ważności tych wyborów w Georgii, no to lider demokratów w Senacie, Chuck Schumer, na spotkaniu w Nowym Jorku z wyborcami powiedział: teraz bierzemy Georgię, potem zmieniamy świat.
Dokładnie tak. Zobaczcie, że ten plan jest postanowiony. Także tu łudzenie strony prawicowej jest ułatwianie właśnie tego globalistycznego, realizacji tego globalistycznego planu. Dlatego my od razu mówiliśmy wam prawdę i mówiliśmy, teraz trzeba się przegrupować, trzeba się przygotować na zimną wojnę duchową, można powiedzieć. Znaczy, zimną wojnę duchową to nawet źle to powiedziane.
Nawet gorącą.
Na czas działania w stanie powszechnej wrogości. O tak, nie? Że będziemy teraz atakowani ze wszystkich stron, a znikąd, jeśli chodzi o państwo, jakieś organy międzynarodowe, nie będzie pomocy dla strony biblijnej, prawicowej, chrześcijańskiej, czy tam cywilizacji naszej. Z tego trzeba sobie zdać sprawę, w jaki okres idziemy, w ciemną noc, o tak można powiedzieć.
Przechodzimy tym niestety smutnym akcentem do waszych pytań. Jest dużo jeszcze głosów odnośnie tematu tych szczepionek celebrytów. To widać elektryzuje także naszych widzów. Jer Zięba: Ziobro chce na siłę wyszczepić całe sądownictwo. Co wy na to? Moja żona pracuje w sądzie i nie chce się szczepić, więc najprawdopodobniej straci pracę.
No to będzie nowe zjawisko, o czym już mówiliśmy trochę, o tych uprzywilejowaniu zaszczepionych i tu nasz widz mówi o dyskryminacji. Utrata pracy to jest rodzaj dyskryminacji tych, którzy się nie zaszczepią. Nie? Na razie to jest takie zaszczepić się, nie zaszczepić, czyli taka rzecz, można powiedzieć, mała jeszcze, ale zobaczcie, że ona już będzie na dzielenie społeczeństwa na tych takich porządnych obywateli i jakichś tutaj tych wsteczników, ciemny lud i tak dalej. Nie? Przypominam, że my cały czas konsekwentnie odpowiadamy się za dobrowolnością szczepień i żeby też nie było żadnych jakichś takich nacisków czy profitów, nagrody, kary. Absolutnie to jest niesprawiedliwe. To zaburza równowagę, można powiedzieć, społeczeństwa. Ale w Księdze Apokalipsy mamy dużo grubszą sprawę. Tam już nie jest tam szczepić się czy nie szczepić, tylko czy przyjąć znamie, czyli całkowitą kontrolę z jednej strony nad twoim życiem, rządu światowego, i jednocześnie jest to znak oddania chwały Führerowi, czyli premierowi rządu światowego, antychrystowi. Nie? To szczepienie, oczywiście podkreślam, bo część pastorów zaczyna tutaj wpadać w jakieś paranoje i opowiadać, że ta szczepionka, czy tam ta inna, może Moderny, czy inna, to jest tam znak bestii. Bzdury kompletne. No, takich pastorów przynajmniej w tym zakresie nie należy słuchać. Mam nadzieję, że się nawrócą i przestaną takie zwodzenie odprawiać. Ale to jest wstęp do tresury na skalę już globalną. Bo zobaczcie, że ta tresura nie będzie się odbywała tylko u Ziobry w Polsce i tak dalej. Ta tresura będzie odbywała się na całym świecie równolegle.
Ewa Sobiecka, pytanie, czy w ramach reklamy ci celebryci nie wszczepili sobie placebo?
Była to...
Ci celebryci, co tak poza kolejką?
Chyba tak.
Wpychali się, żeby sobie placebo i potem to ukrywali.
Że tak powiem, spisek o kolejnym wymiarze. Nie, no ci przecież szli do koryta, no to w korycie musi być nie placebo, tylko prawdziwe trufle.
Dariusz Rysak, przypominam, że założyciel Pfizera się nie zaszczepił.
No pamiętamy.
Założyciel to chyba nie żyje, bo to
już nie żyje,
z XIX wieku, ale może chodziło o szefa.
Szefa aktualnego tam.
No. Mówi, że się nie zaszczepił, no, że oddaje innym, tak ładniej się chciał zachować, nie wiem.
Krzysztof Milorz, witam serdecznie, a może jest to przynęta dla opornych co do szczepienia, że to takie cudo, że trzeba brać, jest przecież lek amantadyna, bardzo skuteczna, a nacisk jest na szczepienia i przymus.
No mówiliśmy o tym, że to zbyt duża, że tak powiem, intryga, żeby to było, i mówiłem też o tym, że ci ludzie żyją tak na co dzień za pomocą właśnie tego załatwiania koterii dla siebie różnych. Mówiliśmy to przy okazji tarczy, przecież co tarcze też wzięli tak, żeby innych zachęcić do tego, żeby brać te tarcze dla artystów. Nie, no to już wiemy, co to jest za materiał moralny i tu nastąpiło to samo, także takich tam spisków w spiskach nie szukajmy. Kiedy tu fakty, że tak powiem, są jasne i dobitne. Zobaczcie, że to studenci, nie żadni tam dziennikarze i tak dalej, pierwsi zaczęli bić na alarm, jak zaczęli widzieć, że tutaj ktoś chodzi. I pamiętajcie, że zdolność do robienia spisków rządu PiSu jest bardzo mała. To tam Jarosław Kaczyński potrafi tam napuszczać na siebie różne grupy ludzi, wyprowadzać na ulicę, no to on tam rzeczywiście mówi, ale umie robić, ale tutaj no to bardzo wiele osób musiało być w ten spisek zaangażowanych. Także to moim zdaniem wykracza poza możliwości ekipy pisowskiej. Dość takiej no, niezbyt lotnej.
Rafał Bąk, odnośnie chyba, jak tutaj komentowaliśmy, pana Najmana i Bayer Full, specjalistów TVP. Rafał Bąk, przypominam, że Marian też był naszym ekspertem. Trochę mi nie leży ta narracja.
No tu absolutnie bym się z panem nie zgodził. Czy nie wiem, czy jesteśmy na ty, czy nie był kto to?
Rafał Bąk.
Rafał Bąk. Raczej to nasza, nie, z sobą się nie zgodził, nie? Bo myślę, że Marian nie występował w naszej telewizji jako celebryta. To, czyli na przykład, że on jest tam jakimś strongmanem, czy nie wiem, tam kulturystą, czy i tak dalej. Marian na swoją pozycję polityczną pracował bardzo długo, działając w Unii Polityki Realnej, ale także w innych tam jakichś stronnictwach i partiach. Angażował się politycznie w Lublinie bardzo długo. Po ulicach, że tak powiem, demonstrował, rozdawał ulotki, gdzieś też razem to robiliśmy przez wiele lat. Ja Mariana zacząłem promować właśnie do takich stanowisk poważnych, jak byłem szefem lubelskiego UPR-u i on cały czas jako działacz UPR-u znany w tej, no można powiedzieć, świecie lubelskim, a potem dzięki mass mediom tu zauważyli, że o, tu niby taki mięśniak i tak dalej. Pamiętacie, chyba kampania 2009 to była?
Do Europarlamentu.
Wtedy w mediach społecznościowych nasze plakaty zostały dostrzeżone. Silny człowiek na trudne czasy, tak. To wykop i tak dalej. Potem Mariana przechwycił Ruch Narodowy i tak dalej, tylko że Marian budował swoją pozycję.
Marian był przecież w 2015
kandydatem na prezydenta.
Wystartowaliśmy w 2016, czyli to było rok
później. Także absolutnie on nie jako sportowiec czy ktoś tam zrobił karierę, nie? I potem ją przeniósł na niwę polityczną, żeby skonsumować jak gdyby swoją popularność. On popularność swoją zdobył w działalności publicznej, partyjnej, politycznej. Stąd tutaj ta analogia absolutnie nie pasuje. No jak się później zachował, no to każdy wie. No i tu absolutnie tego nie pochwalamy, ale porównywanie go z tymi panami tam z Bayer Full czy panem Neumannem, którzy do polityki, że tak powiem, po karierze jakiejś tam, już nie będę mówił jakiejś,
to też jest,
no już tam nadużycie, no ale niech będzie, no po tych popularności tego, teraz nagle się pojawiają przy PiS-ie, to jest całkiem inna bajka. Jeszcze raz, no potępiam to, co zrobił Marian, zdradę swoich przyjaciół, zdradę widzów, idź pod prąd, zrobienie sobie z gęby cholewy, że najpierw tam wykrzykiwał na ten PiS, potem zaczął wychwalać, ale ten zarzut akurat jest nieprawdziwy pod jego adresem.
Tym akcentem będziemy się z Państwem żegnać. Zapraszamy już za niedługo na godzinę 19:00 serwis informacyjny w telewizji Idź Pod Prąd.
A ja jeszcze zapraszam na fragmencik kazania z ostatniej niedzieli. Może się zachęcicie do czytania Biblii. Zobaczycie, ile tam jest o takich, jak tam tych, co tam z księżycem próbowali różne machloje robić, a teraz ze szczepionką.
A o 20:30, dobrze pamiętam, dzisiaj jest poniedziałek, zapraszamy na Biblię
Apokalipsa. Przenosimy się do nieba, 4 rozdział.
Także my się z Państwem żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie.
I redaktor Cezary Kłosowicz.
Dziękuję. Do zobaczenia.
Do zobaczenia o godzinie 19:00.
Towarzysze z wiejskiej, knurie i inne koterie, spójrzcie ku niebu. Podnieście oczy od koryta i gnoju i spójrzcie ku niebu. To jest główne przesłanie Boga dla towarzystwa z wiejskiej, z nowo jakiej? Grodzkiej i gdzieś tam z sąsiednich koterii, z Szucha czy gdzieś tam, nie wiem, z Łubianki, kto tam nimi rządzi. Podnieście oczy ku niebu, żeby wrócił wam rozum i żebyście zrozumieli, że to Bóg jest królem, a wy jego sługami, którzy macie pewien mandat, i żebyście jemu oddali chwałę. Tu kolejne przesłanie do Kaczyńskiego i władzy wszelakiej państwowej. Pierwsze, tylko w Jezusie możesz być zbawiony. Drugie przesłanie, nie jesteś najwyższą władzą. Nie jesteś najwyższą władzą. I se zapamiętaj to na całe życie. Kto jest najwyższą władzą? Czy to słuszna rzecz w obliczu Boga? Raczej was słuchać, aniżeli Boga? Kaczyński, sam to osądź. Ziobro, Morawiecki, Duda, Sasin. Proszę bardzo, całą listę można. Błaszczak, Brudziński. Zadajcie sobie to ważne pytanie. To jest pytanie, które Bóg do was kieruje przez swoich apostołów pełnych Ducha Świętego.
Shalom. 4 stycznia 1673 roku rozpoczął się w Warszawie zjazd generalny Konfederacji Gołąbskiej. Konfederacja ta została zawiązana w październiku poprzedniego roku przez szlachtę, która posłuchała wezwania króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego i stawiła się na pospolite ruszenie we wsi Gołąb. Z całego kraju zebrało się około 30 tysięcy ludzi, którzy nie mieli ochoty walczyć z 80-tysięczną przynajmniej armią turecką i zaczęli obradować nad tym, w jaki sposób zabezpieczyć przywileje szlacheckie przed zakusami magnaterii i ograniczyć wpływy tejże magnaterii. Gdy armia turecka po zdobyciu Kamieńca Podolskiego oblegała Lwów, a czambuły tatarskie podchodziły pod Chrubieszów, Jasło i Biecz, konfederaci radzili nad kadencyjnością urzędów, wprowadzeniem zakazu łączenia ich i usunięciem hetmana Sobieskiego od władzy, ponieważ był on przeciwnikiem króla i dążył do jego detronizacji. W przerwach między obradami konfederaci łupili dobra hetmana Sobieskiego, korzystając z tego, że w tym czasie na czele niewielkiej armii koronnej próbował powstrzymać Turków. Rozbudowa armii była niemożliwa, ponieważ Sejm nie uchwalił podatków właśnie ze względu na wrogość Sobieskiego wobec króla. Zjazd generalny w Warszawie miał kontynuować te obrady i doprowadzić do uchwalenia przez Sejm odpowiednich ustaw. Po kilku miesiącach nastąpiło otrzeźwienie i pojednanie między zwolennikami a przeciwnikami króla. Odrzucono traktat w Buczaczu, czyniący z Rzeczpospolitej lenno tureckie i oddający Podole oraz województwo kijowskie we władanie Turkom. I uchwalono podatki, które umożliwiły prowadzenie wojny.